Dzień dobry, dobry wieczór. A gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest pilot klasy mistrzowskiej, generał, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Fundacja Stratpoints, generał Jan Reichel. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie generale, dosłownie chyba wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że polscy piloci dostali pierwsze certyfikaty, dzięki którym będą mogli latać na samolotach F-35, tych najnowocześniejszych maszynach, które mamy mieć w Polsce. To jest duża różnica dla pilota klasy mistrzowskiej, czy generalnie wojskowego pilota przesiąść się z F-16 na F-35?
No z pewnością jest to samolot innej generacji, tak? Bo to jest samolot piątej generacji. W samym pilotowaniu samolotu być może nie. Natomiast obsługa systemów, które charakteryzują ten samolot, jest na pewno zdecydowanie różna.
To znaczy, że mamy na razie samoloty, mamy już system?
Samolotów też nie mamy.
No tak, jeszcze nie, ale teoretycznie mają być.
Jeszcze nie mamy. No trzeba powiedzieć tak, jedno, że F-35 to jest cały system składający się tak z minimum z pięciu elementów, z którego na początek będziemy mieli powiedzmy dwa. Trzech nam będzie zdecydowanie brakować i jeszcze dużo czasu upłynie, zanim będziemy mogli wykorzystać 100% możliwości tego samolotu.
Ale one będą mogły latać, jeżeli już się pojawią w Polsce?
Będą. Będą mogły latać, ale ich możliwości bojowe będziemy w stanie wykorzystać, trudno mi określić jednoznacznie, 30-40%, zanim zbudujemy cały system. Cały program F-35 polegał właśnie na tym, że kraje partycypujące w tym programie budowały swoje zdolności, te, które są zgromadzone na ziemi, które polegają na dowodzeniu, na przekazywaniu informacji przez okres około 10 lat i ostatnim elementem był samolot. U nas to jest odwrotnie. Najpierw będzie samolot, później będzie budowa systemu, co nie jest wskazane.
Czyli zaczęliśmy nie od tej strony, od której trzeba.
Tak uważam.
Na razie kupiliśmy tylko karoserię, czy kupiliśmy silnik, jeśli chodzi o samochód? Gdybyśmy to do tego porównali.
No, taki elektryczny mały żeśmy dokupili do tego.
Panie generale, Polska ma przekazać samoloty Ukrainie. Wiadomo, że 8 już jest. Ministerstwo Obrony Niemiec przekazało informację, że te samoloty, te MiG-29, które są w Polsce, a były na uzbrojeniu sił NRD, też jest prośba o to, żeby je przekazać na Ukrainę. Ile tych MiG-29 my możemy przekazać? Ile ich mamy?
W sumie aktualnie mamy dwie eskadry MiG-29. To powinno być 32, mamy 28, 4 w ostatnich latach uległy różnym awariom, katastrofom i po prostu ich fizycznie nie ma. Ile możemy przekazać? No myślę, że w pierwszej transzy tak zwanej możemy przekazać do 14 samolotów. To jest jedna eskadra tych samolotów właśnie pochodzących z zasobów byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dlatego, że te samoloty nie zostały w pełni zmodernizowane do standardów NATO i ich przekazanie jak gdyby nie wymaga większych procedur. One nie posiadają tego wyposażenia, które nie jest jawne tak, w ten sposób. I te 12 samolotów myślę, że to jest ta pierwsza transza. Docelowo według mnie powinniśmy przekazać wszystkie samoloty. Oczywiście pod pewnymi warunkami. To nie jest taka decyzja prosta. Samolot MiG-29 jest samolotem jedynym w Polsce użytkowanym, który jest typowym samolotem myśliwskim. I te samoloty musimy czymś zastąpić. Podejrzewam, że aktualnie te braki w systemie obrony powietrznej będą uzupełniane przez sojuszników, którzy stacjonują u nas w Polsce, bądź też wykonują loty w naszej przestrzeni powietrznej, ale docelowo musimy posiąść takie zdolności.
Panie generale, ale z drugiej strony rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Inhat, mówi na konferencji prasowej, że te samoloty MiG-29, które dostają od sojuszników, od Polski i od Słowacji, są przestarzałe. Co to oznacza? Są przestarzałe?
No Ukraińcy używali praktycznie tych samych wersji samolotów MiG-29. Oni mieli pewną część zmodernizowanych samolotów MiG-29 w kooperacji z Izraelem, natomiast te pozostałe, które używali, to były dokładnie te same samoloty, które teraz dostają. Więc nie ma co porównywać tego samolotu ze współczesnym samolotem czwartej czy piątej generacji.
Nawet z F-16.
nawet Z-16, chociaż przeznaczenie tego samolotu jest nieco inne. No, samolot F-16 ma doskonalsze systemy uzbrojenia i doskonalsze systemy radiowe, tak, operacyjne na pokładzie. To nie jest ten samolot, ale jak widać, Ukraińcy na tym MiG-29 doskonale sobie radzili z rosyjskim sprzętem. No, MiG-29 też rosyjski sprzęt, tak, ale po tej drugiej stronie. Więc myślę, że to są samoloty, które będą w stanie oni dobrze wykorzystać.
Przypomnę, naszym gościem jest generał Jan Reichel, pilot klasy mistrzowskiej. Rozmawiamy o samolotach dla Ukrainy. Panie generale, ile potrzebuje Ukraina samolotów, żeby zabezpieczyć niebo, swoje niebo przed kontrofensywą?
Przed planowaną...
Kontrofensywą ukraińską, tak.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo te samoloty, które będą w ich dyspozycji, muszą być odpowiednio wykorzystane, tak? Żeby zabezpieczyć całość terytorium Ukrainy, to w mojej ocenie są to potrzebne minimum 3 eskadry nowoczesnych samolotów dodatkowo. Różne są kalkulacje, ale to jest około 18 samolotów w eskadrze, czyli około tych 50 samolotów.
To jest bardzo dużo.
Ale to jest minimum, tak? Na takie terytorium, jakim jest Ukraina, dodając oczywiście ten sprzęt, który posiadają.
A MiG-29 wystarczą do tego, żeby zabezpieczyć niebo Ukrainy, czy żeby inaczej zapewnić panowanie w powietrzu?
Nie. Panowania w powietrzu tym sprzętem, który aktualnie mają, na pewno nie zapewnią sobie.
Czyli
mogą wywalczyć tak zwaną przewagę w powietrzu, czasową przewagę w powietrzu do wykonania konkretnego zadania, tak? Czyli wykonania jakichś uderzeń w ramach tej ofensywy. Mogą taką przewagę czasową, jeżeli będzie to działanie z zaskoczenia, mogą sobie wywalczyć. Natomiast panowania w powietrzu na pewno nie osiągną.
A czy można prowadzić kontrofensywę, skuteczną kontrofensywę, nie mając panowania w powietrzu?
Nie można.
No to...
Znaczy, można, ale ona się nie uda, albo będzie okupiona strasznymi stratami.
No to w takim razie uważa pan, że samoloty F-16 muszą się pojawić na Ukrainie?
Ja uważam, że nowoczesne samoloty czwartej generacji, przepraszam, powinny się pojawić na Ukrainie. Czy to będą F-16? Nie wiem. Ale myślę, że tego typu samoloty jak F-16, F-15, F-18, które są dedykowane nieco do innych zadań, tak? Czy typowe samoloty szturmowe, które jeszcze funkcjonują w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, mam tu na myśli A-10. Tego typu lotnictwo musi się prędzej czy później pojawić, jeżeli myślimy o sukcesie końcowym, czyli zakończeniu tej wojny zwycięstwem Ukrainy.
Wszyscy mówią, to wymaga czasu, szkolenie pilotów wymaga czasu. W pańskiej ocenie, ile to jest realnie? Ile czasu potrzeba od podjęcia decyzji, że tak, wysyłamy samoloty do tego momentu, kiedy tam może się pojawić cały system obsługujący te samoloty F-16, czy jakie by to nie były samoloty czwartej generacji?
Wyszkolonego pilota na samolocie, na przykład MiG-29, w krótszym okresie czasu niż rok nie wyszkoli się do pełnego poziomu jego wyszkolenia i żebyśmy ze spokojnym sumieniem go skierowali do działań wojennych.
Rok i cudów czasu. Nie ma.
Cudów nie ma. Możemy się kłócić o jeden miesiąc w tą czy w tamtą stronę. Jeżeli mówimy o pilocie, który nie ma doświadczenia, to są lata. To 2, 3, 4.
Ale to w takim razie uważa pan, że decyzja, polityczna decyzja w sprawie samolotów wielozadaniowych, mówię o tej czwartej generacji, zapadła już na Zachodzie?
Moim zdaniem zapadła. Dochodziły do nas takie informacje, że część pilotów szkoli się w Wielkiej Brytanii, że piloci, tak zwani liderzy, są oceniani w Stanach Zjednoczonych, bo taki program jest zawsze prowadzony. Jeżeli się zaczyna szkolenie nowej nacji, trzeba po prostu ocenić ich umiejętności i ich zdolności do przyswajania tego nowego sprzętu i na podstawie doświadczeń z jednym czy z dwoma pilotami się ustala program szkolenia dla całej grupy tych szkolnych pilotów. Więc mi się wydaje, że ta decyzja została już podjęta, natomiast ta decyzja będzie ogłoszona w ostatniej chwili, moim zdaniem najlepiej wtedy, jak te samoloty już tam będą.
Generał Jan Reichel jest gościem RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom RMF-u. Zapraszamy do radia internetowego RMF24, także na naszą stronę i do naszych mediów społecznościowych. Panie generale, czyli jeżeli już jesteśmy po decyzji, to dlaczego się tego nie ogłasza?
Ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. To jest ogromne przedsięwzięcie. Trzeba przygotować szereg elementów infrastruktury naziemnej. Tą infrastrukturę naziemną, tej infrastruktury naziemnej się nie ukryje. Ona musi być wybudowana na lotnisku. Rozłożenie lotnisk ukraińskich Rosjanie doskonale znają. Jeżeli teraz ogłosimy, że przygotowujemy się do przekazania samolotów, że te samoloty będą w jakimś okresie czasu dostarczone, to nic prostszego dla Rosjan, jak skoncentrować swoje wysiłki na tych lotniskach i je po prostu zniszczyć. I nawet jeżeli podejmiemy decyzję, wyszkolimy personel, będziemy mieli sprzęt, to nie będzie po prostu gdzie wylądować.
A samolot taki jak F-16 to jest wymagająca maszyna? Ona na polu wyląduje?
Nie, nie ma takiej możliwości. To jest samolot, który jest, znaczy jak każdy samolot odrzutowy, jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia pochodzące z ziemi i bardzo łatwo uszkodzić silnik, więc na polu na pewno nie wyląduje. Doraźnie na lotniskach przystosowanych, takich jak na przykład drogowe odcinki lotniskowe, tak, ale tutaj musimy mówić o takim bazowaniu operacyjnym, więc z dostępem do uzbrojenia, do różnego rodzaju systemów, do infrastruktury technicznej, więc drogowy odcinek lotniskowy tak, ale krótko.
Powiedzmy, że decyzja zapadła, że jesteśmy w trakcie szkolenia, przygotowania pilotów. Pamiętam, pułkownik Zięć tutaj w naszym studiu mówił, że w gruncie rzeczy potrzeba 20-30 dobrze wyszkolonych pilotów, żeby stworzyć zdecydowaną przewagę w powietrzu dla Ukrainy. Pan by się z tym zgodził?
Znaczy, ja nie słyszałem tej wypowiedzi, to bym musiał przeanalizować cały kontekst. Wydaje mi się, że liczba 20-30 pilotów jest to za mała liczba, z tego powodu, że współcześnie przyjmuje się w czasie pokoju, chociażby u nas w Polsce, taki przelicznik 1,5 pilota na samolot. W działaniach wojennych to jest minimum 2, a najlepiej, jeżeli ten przelicznik jest 3, czyli 3 pilotów na jeden samolot. Ale nawet jeżeli byśmy przyjęli te minimalne wskaźniki, to liczba 30 pilotów to jest 15 samolotów, tak? 15 samolotów to jest, no powiedzmy, jedna eskadra. Jedna eskadra nie wprowadzi nowej jakości na Ukrainie.
Panie pułkowniku, panie generale, pojawiają się takie informacje, że Ukraińcy zapraszają do swojego Legionu Cudzoziemskiego także byłych pilotów samolotów wielozadaniowych, którzy mogliby i chcieliby walczyć na Ukrainie. Tacy ludzie w ogóle są?
Są.
I nie jest
to nowy pomysł. Jak sięgniemy do historii, to chociażby wojna polsko-rosyjska 21 roku, tak, to ochotnicy amerykańscy walczyli po stronie polskiej. Bitwa o Wielką Brytanię, różne nacje walczyły i to się stosowało i w Korei, i w Wietnamie. Więc tacy piloci, jeżeli chodzi o współczesne samoloty bojowe, znaczy ja nie rozstrzygam, czy oni będą chcieli, czy nie będą chcieli, tak? Ale tacy piloci są. Takie zawodowe życie pilota jest stosunkowo krótkie. Mówimy o takich normalnej sytuacji. Bardzo często po osiągnięciu tej minimalnej, jak gdyby, wysługi lat, którą musi zgodnie z odpowiednimi przepisami odpracować, tacy piloci odchodzą, latają w liniach lotniczych, czy zajmują się zupełnie innymi rzeczami. I tacy piloci są na rynkach światowych. I
także w Polsce są?
Także w Polsce, tak.
Czyli generalnie to jest pomysł, który mogłoby Ukraina wykorzystać?
To możemy go rozpatrywać w tym kontekście, od którego rozpoczęliśmy rozmowę, czyli jak długo trwa proces szkolenia pilota samolotu F-16. Proces odnowienia nawyków i przystosowania go do aktualnej sytuacji będzie znacznie krótszy. Jeżeli tacy ochotnicy się znajdą i Ukraina stworzy warunki, będzie miała tego rodzaju sprzęt, to jest to możliwe.
A czy to samo dotyczy też tej całej rzeszy ludzi, którzy się muszą zajmować obsługą naziemną,
tak,
pilotów?
Dokładnie to samo.
I też są tacy ludzie na rynku po swojej przeszłości zawodowej w wojsku, których można wykorzystać, czy mogą, jeżeli będą tylko chcieli, mogą pomagać Ukrainie w zwycięstwie nad Rosją?
To są ludzie bardzo dobrze wykształceni i z pewnością, nawet jeżeli zakończyli służbę wojskową, to gdzieś pracują, ale teoretycznie są osiągalni.
My mówimy ciągle w kontekście kontrofensywy, spodziewanej kontrofensywy na Ukrainie, ale mogą się pojawić pewne trudności. CNN twierdzi, że ten gigantyczny przeciek tajnych dokumentów, którym słyszymy od zeszłego tygodnia, może utrudnić planowanie operacji na froncie. Uważa pan, że to jest aż tak duże zagrożenie?
W kontekście tego, co zostało dzisiaj podane przez Amerykanów, jak doszło do tego wycieku i jakie to były informacje, przynajmniej te przeanalizowane, to nie, bo były to tak zwane informacje briefingowe, które mówią o bieżącej sytuacji. Dokładnej daty pochodzenia tych informacji nie znamy, ale ta informacja jest już na pewno nieaktualna. Jeżeli nawet wyciekły jakieś plany operacyjne, to można powiedzieć, że wyciekł jeden wariant, tak? Takich wariantów jest więcej. No oczywiście trzeba to rozpatrywać w kontekście, że być może nie wiemy wszystkiego, tak? Być może ten wyciek jest znacznie szerszy, być może doszło tutaj do jakiejś takiej na większą skalę akcji i to rzeczywiście może być taki problem. Natomiast jeżeli byśmy się opierali na tych informacjach, które są aktualnie dostępne, to nie będzie miało to większego znaczenia.
Agencja Reuters twierdzi, że wyciekło ponad 700 tysięcy tajnych dokumentów i to jest największy wyciek od czasów Wikileaks, czyli z afery z 2013 roku.
Dokument tajny ma to do siebie, że on jest tajny przez jakiś określony okres czasu. Nie znamy daty pochodzenia tych dokumentów, nie wiemy, jak to wygląda i nie wiemy, po pierwsze, czy to jest z pewnością prawda.
No ja mówię o tym dlatego, że niepokojące dane też wypływają z tych dokumentów. Między innymi to, pisze o tym z kolei New York Times, że Amerykanie szacują, że amunicji do obrony przeciwlotniczej i obrony powietrznej wystarczy Ukraińcom do początku maja, a w ogóle nie będą już w stanie używać swoich systemów obrony przeciwlotniczej z końcem maja. Uważa pan, że należy to traktować poważnie?
Znaczy, to ja bym się jeszcze wrócił do początku tej wypowiedzi. Nie wiemy, na ile te informacje są prawdziwe.
Prawdziwe, oczywiście.
Nie wiemy, na ile te informacje są prawdziwe.
Ale przyjmując, że tak jest...
No jeżeli byśmy przyjęli, że tak jest, to jest bardzo źle, tak? Ale nie wiemy, naprawdę nie wiemy, czy to nie jest jakaś specjalna informacja, która ma wprowadzić przeciwnika w błąd. Tak?
Czy to nie może być jakaś akcja dezinformacyjna Rosjan, o czym mówią otwarcie Ukraińcy, którzy mówią, że to nie jest prawda, że to jest właśnie tego typu operacja rosyjska?
Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że służby specjalne działają też w specyficzny sposób. Jeżeli doszło do wycieku jakichś określonych dokumentów, na których rzeczywiście zależy naszej stronie, to służby specjalne publikują szereg różnego rodzaju innych dokumentów, zazwyczaj prawdziwych, tak, ale mniejszej wagi, zdezaktualizowanych, czy też wprowadzających przeciwnika w błąd, żeby rozmyć jak gdyby tą koncentrację i uwagę na tym czego byśmy naprawdę nie chcieli ujawnić. Więc tutaj możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, więc no ja nie jestem w stanie tego skomentować i zweryfikować, czy to jest rzeczywiście prawda. Jeżeli by tak było, to jest źle.
Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że żeby obronić ukraińskie niebo, on potrzebuje 20 baterii systemu Patriot. No na razie tyle nie ma. To jest też bardzo dużo. Uważa pan, że jest możliwa, czy jest konieczna ta dostawa aż tylu zestawów dla Ukrainy?
Znaczy, musimy zdać sobie sprawę, że baterie Patriot to jest jeden z elementów systemu obrony powietrznej. To no, póki co, przynajmniej z tych doświadczeń, które mieliśmy, jest to najlepsza bateria. I rzeczywiście, no, jeżeli byśmy tylko i wyłącznie bazowali na tych bateriach Patriot, to ta ilość jest duża. Tylko też to jest taka bardziej informacyjna sprawa, gdyż no, określenie bateria Patriot jest też wysoce nieprecyzyjne. Po pierwsze są różne wersje tych rakiet i poza tym jest różna struktura. Bateria polska jest dwa razy większa liczebnie niż bateria amerykańska, tak? No więc ile tych rakiet nam potrzeba? Jeżeli będziemy posługiwali się tym określeniem bateria, to nigdy nie będziemy precyzyjni. Trzeba by się posługiwać określeniem wyrzutnia. No i teren Ukrainy jest tak ogromny, że nie da się stworzyć takiego parasola ochronnego nad całym terytorium Ukrainy.
Nie da się stworzyć tej złotej kopuły, taka jak jest na przykład.
Nie da się. Trzeba pamiętać, że systemy rakietowe to nie są jedyne systemy, które tworzą system obrony powietrznej. To jest lotnictwo myśliwskie. To są różnego rodzaju środki obrony przeciwlotniczej, mniejszego zasięgu, mniejszych kalibrów i temu podobne rzeczy, które trudno jest tak podać w liczbach, ile to powinno wynosić. Na pewno to jest dużo.
Kopuła oczywiście powinna być żelazna, a nie złota. panie generale, wracając do Polski z terenów Ukrainy, mamy mieć samoloty F-35 i mamy mieć też samoloty koreańskie, FA-50, już niektóre są w polskich barwach. To są dobre samoloty?
O których mówimy?
O FA-50.
FA-50. Samoloty FA-50 zostały zakupione w celu właśnie jak gdyby zrekompensowania tych możliwości, które dają nam MiG-29, bo bez względu na to, czy je przekażemy Ukrainie, czy nie, to one w 2027 roku kończą swój żywot. Więc musimy czymś to zastąpić. Moim zdaniem wybór FA-50 jako samolotu, który miałby zastąpić MiG-29, jest złym wyborem.
Dlaczego?
Bo to nie jest samolot myśliwski. Samolot został skonstruowany w oparciu o doświadczenia FA-16. Mówię tutaj o konstrukcji, o aerodynamice. I był skonstruowany jako samolot szkoleniowy. Szkolno-treningowy, szkolno-bojowy, bo miał możliwości podwieszania uzbrojenia. I te pierwsze wersje, które zakupimy, które przyjdą w tym roku do Polski, to są samoloty w zasadzie nieprzystosowane do wykonywania zadań typowo myśliwskich. Dopiero te kolejne, które mają być zmodernizowane, wyprodukowane, bo to będą nowe samoloty według tych polskich wymagań standardów, one będą miały możliwość przenoszenia pocisków powietrze-powietrze, będą posiadały odpowiednie stacje radiolokacyjne i rzeczywiście te zadania takie podstawowe myśliwskie spełnią. Natomiast parametry lotu tego samolotu to nie są parametry samolotu myśliwskiego.
Ale są gorsze?
Gorsze.
Na czym polegają te inne parametry, czy gorsze parametry lotu, że on się lata na niższym pułapie?
Nie. Pułap też jest istotny, bo powinien mieć duży pułap, bardzo dużą prędkość, bardzo duża możliwość przyspieszeń w poziomie rozpędzania się do prędkości naddźwiękowej, bardzo dużą manewrowość i możliwość przenoszenia dużej ilości uzbrojenia. No ten samolot takich parametrów nie ma. Tak jak powiedziałem, on był konstruowany pod kątem samolotu szkoleniowego i po prostu takich parametrów nie posiada.
Czyli chcę pan powiedzieć, że w gruncie rzeczy, gdy skończy się czas MIG-ów, to będą nas broniły, naszego nieba będą broniły szkolne samoloty, razem z FA-mi 16 oczywiście.
Nie, one były konstruowane jako szkolne, tak? One zostały teraz dostosowane do standardów bojowych i tak jak powiedziałem, one spełnią wymagania samolotu myśliwskiego, jeżeli chodzi o tą walkę na dużą odległość, na średnią odległość. Natomiast gdyby dochodziło do starć takich manewrowych, to ze współczesnymi myśliwskimi samolotami sobie nie poradzą i nie poradzą sobie też w kwestii takiego typowego myśliwca przewagi powietrznej, który musi przenieść dużą ilość uzbrojenia w bardzo krótkim czasie, chociażby dogonić samolot przeciwnika i go strącić.
Panie generale, na koniec, w skali od 1 do 10, gdzie 10 jest, oznacza wybitnie, jak by pan ocenił kondycję polskich sił powietrznych?
Ale mówimy po zrealizowaniu wszystkich zakupów?
Nie,
czy...
na dzisiaj, na tę chwilę, dzisiaj na 13 kwietnia 2023 roku.
Słaba czwórka.
I taka jest puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Generał Jan Reichel, pilot klasy mistrzowskiej, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach był naszym gościem. Dziękujemy.